Rozmowa dnia.
Po upadku reżimu w Syrii obudziliśmy się w nowej rzeczywistości w polityce międzynarodowej. I tę nową rzeczywistość pomoże nam teraz zrozumieć dr Jacek Raubo, szef działu Analiz Defense 24. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To na początek zapytam, czy my mamy do czynienia z jakąś porażką komentatorów, ekspertów, wywiadów, że tak nagle niespodziewanie w tej nowej rzeczywistości się obudziliśmy. No bo słyszeliśmy komentarze w ostatnich miesiącach, jeszcze całkiem niedawno, że trwa, że jest jakaś równowaga sił, że ten stan może trwać latami, że ani Asadowi, ani rebeliantom, ani państwu islamskiemu nie uda się tutaj dokonać przełomu. No i przełom nastąpił w kilkanaście dni. Jak to możliwe?
Co do obserwatorów zewnętrznych, to rzeczywiście można powiedzieć, że te narracje dotyczące właśnie tej stabilności, one gdzieś bardzo szybko zostały zrewidowane rzeczywistością pola walki. I tutaj można pokusić się o stwierdzenie, że no, brakowało w pewnym sensie wyczucia pewnych aspektów wewnętrznych, przede wszystkim w siłach zbrojnych posłusznych Basharowi al-Assadowi, kwestii i społecznych, nałożenia na to również kwestii na przykład motywacji części aktorów niepaństwowych w ramach wojny w Syrii. To też jest trochę taka nauczka kolejna, bo tak naprawdę w Afganistanie, że no niestety przestrzeń publiczna, jeżeli chodzi o te otwarte źródła, jeżeli chodzi o pewne budowane analizy, ona może być bardzo błędna w finalnym, jakby to powiedzieć, rozrachunku.
Czyli za bardzo patrzyliśmy na to, na statystyki, liczbę pojazdów, liczbę żołnierzy, a nie braliśmy pod uwagę tego, jak czują się ci żołnierze i jakie są nastroje.
Ja bym trochę bronił tej przestrzeni tutaj otwartych źródeł, dlatego że to jest praca wywiadów. To już wywiady mają mieć dostęp do wnętrza, jeżeli chodzi o procesy decyzyjne, jeżeli chodzi o system dowodzenia wojskiem. One budują również pewne profile dotyczące morale, na przykład poszczególnych jednostek, czy w ogóle całościowo struktury sił zbrojnych. I tu możemy mówić już o większych porażkach, przynajmniej jednej strony, dlatego że nie wiemy do końca, jak wygląda tak naprawdę wiedza chociażby izraelskich służb specjalnych, czy amerykańskich, które są przecież też na miejscu, ale na pewno możemy powiedzieć, że Rosjanie no, ponieśli jedną z chyba z największych wizerunkowych klęsk dotyczących tak naprawdę ich służb specjalnych, bo oni przecież byli przy Basharze al-Assadzie. Oni posiadają obiekty wojskowe, które są wykorzystywane również jako elementy tworzenia pewnych zdolności szpiegowskich, również na kierunku samego Bashara al-Assada, jak on jeszcze rządził, ale również strony, z którymi chociażby Rosjanom przyszło walczyć w Syrii. I teraz zwróćmy uwagę, co się stało. Rzeczywiście ten kolaps całego reżimu, on mógł być nie do przewidzenia, jeżeli chodzi o pewną dynamikę. Ale Rosjanie byli, jak widać, dzisiaj nieprzygotowani na przykład do ewakuacji kluczowych obiektów wojskowych.
Czyli pan rzeczywiście uważa, że to było zaskoczenie dla Rosjan?
To pokazuje, że ktoś na pewno w przestrzeni analitycznej rosyjskich służb specjalnych, czy to wojskowych, czy to cywilnych, no mówiąc dobitnie, no nie wykonał swojej pracy poprawnie, bo nie sądzę, żeby Rosjanie w ten sposób dzisiaj chcieli wyjść z tej Syrii, kiedy między innymi toczą się jakieś tam rozmowy, o tym wiemy, zakulisowe, bo najprawdopodobniej Turcy sami chwalą się tym, właśnie z Turcją Erdogana, żeby Erdogan umożliwił ewakuację części jednostek. Część jednostek rosyjskich prawdopodobnie znalazła się też w okrążeniu. O tym szeroko mówili komentatorzy właśnie analizujący nie tylko te dwie główne bazy, morską i powietrzną, ale też rozproszenie części zasobów rosyjskich. Więc jeżeli patrzymy na aktora, który ma rzeczywiście taką renomę, reputację wręcz no, silnego pod względem wywiadowczym i on przegrywa w Syrii, no to można powiedzieć, że jest to trochę taka ucieczka z Kabulu, jak w przypadku państw zachodnich, które też się nie spodziewały tak szybkiego upadku chociażby władz afgańskich. No chyba, Wydaje się, że ta skala może być większa tej porażki rosyjskiej.
No chyba, że Rosja patrzy na Ukrainę, widzi, że jakieś korzystne rozwiązanie dla niej jest możliwe i tam skupia uwagę. Może po prostu Syria odeszła na drugi plan. Taka interpretacja byłaby dla nas zła.
Panie doktorze, szanowni państwo, musimy być szczerzy. Jeżeli mamy gdzieś wojsko, to wojsko ma zaplecze, jeżeli chodzi o osłonę kontrwywiadowczą własnego kontyngentu, ale również i działania wywiadowcze. Nie wierzę w to i w gruncie rzeczy sądzę, że większość chyba obserwatorów nie wierzy, że Rosjanie ewakuując na przykład część, nie wiem, systemów obrony przeciwlotniczej, czy część doświadczonych żołnierzy, ale również i najemników, no pozwoliłaby sobie na to, żeby na przykład rezydentury, które znajdowały się przy obiektach ambasady czy w kontekście właśnie obiektów wojskowych przestały pracować na kierunku bliskowschodnim. Z prostej przyczyny. Rzeczywiście Rosja jest zafiksowana pod kątem zdolności swoich prowadzenia agresji na Ukrainę, ale to nie jest tak, że to jest państwo, które sobie może kosztem konwencjonalnej agresji pozwolić na ewakuację wywiadu, który pracował na całym Bliskim Wschodzie, a przecież dzisiaj Bliski Wschód dla Rosji to nie tylko interesy polityczne, ale również interesy gospodarcze. No, pamiętajmy, że dotyczy to również eksportu broni, bardzo niestabilnego eksportu broni, który może za chwilę się okazać być problematyczny właśnie w związku z tą taką, bym powiedział, klęską widoczną strony rosyjskiej. Także ja tutaj się nie zgadzam z taką hipotezą, że najprawdopodobniej Rosjanie przestawili zasoby. Oni mogli przestawić zasoby konwencjonalne, ale wywiad nie odpuściłby tak istotnego kierunku, ale to oznacza, że na przykład Bashar al-Assad mógł kłamać, że służby muhabarat syryjski mógł oszukiwać partnerów rosyjskich, a ci dali się nabrać.
Widzimy natychmiastową reakcję na upadek reżimu ze strony Stanów Zjednoczonych i ze strony Izraela. Doszło do wielu bombardowań celów związanych z Państwem Islamskim. To wygląda trochę jak nerwowa reakcja, jak obawa przed tym, że Państwo Islamskie na tym chaosie w Syrii w tej chwili skorzysta.
Ja bym powiedział, że otworzyło się okienko możliwości i zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone wykorzystały te zdolności przede wszystkim w związku z osłabieniem parasola ochronnego ze strony rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i rosyjskich systemów radarowych, a w ogóle też upadku w ogóle sił tutaj armii syryjskiej. Zaatakowano najprawdopodobniej te obiekty, które były związane z chociażby posiadaniem broni chemicznej, której przecież w Syrii miało nie być. Pamiętamy tą aktywność rosyjską, która miała być gwarancją, że Syria się rozbroi z broni chemicznej. Wiemy, że to było wielkie oszustwo, dlatego że Rosja wspierała Baszara al-Assada i kamuflowała jego tak naprawdę działania również z użyciem broni chemicznej. Więc tu wydaje mi się, że po prostu wykorzystano, żołnierze mieli takie przygotowane plany i teraz zadziałały tak naprawdę procedury, które zakładały uderzenia prewencyjne w obiekty, być może również bazy wojskowe, mając doświadczenia libijskie. Bo pamiętajmy, że te lessons learned, czyli taka nauka, która płynie z wcześniejszych konfliktów, ona w przestrzeni zachodniej jest obecna i na przykład to, co się stało po upadku Kaddafiego jest niestety dla Europy wielkim wyzwaniem. Pamiętamy, że rozkradziono bardzo duże składy amunicji, broni, systemów uzbrojenia, w tym tych arcyniebezpiecznych dla na przykład transportu lotniczego, systemów krótkiego zasięgu, tych przenośnych manpadsów. Więc ja bym tutaj się nie zdziwił, że po prostu wykonano coś, co już było wcześniej planowane, czyli prewencyjne uderzenie nie tylko na oczywiście te struktury baz związanych z programem zbrojeń chemicznych, ale też na przykład składy amunicyjne i składy uzbrojenia, które na przykład dotyczą obrony przeciwlotniczej, co jest tak naprawdę moim zdaniem bardzo racjonalne. I nie sądzę, żeby to była nagła reakcja wynikająca z tego, że, no nie wiem, wybieramy na szybko te cele. Cele moim zdaniem były wcześniej. Wcześniej one były trochę niedozwolone, tak umownie oczywiście niedozwolone, z przyczyny podstawowej, a więc rosyjskiego parasola ochronnego nad Asadem. Ale to nie oznacza, że przecież też nie były atakowane. Pamiętamy te dziwne uderzenia chociażby nas w samym Damaszku, tak, czy na obrzeżach Damaszku. Więc tutaj po prostu zadziałała moim zdaniem procedura, która jest doświadczeniem libijskim, doświadczeniem być może również strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o Irak i doświadczenia irackie, ale nie sądzę, żeby to było tak pisane trochę na kolanie.
Krótko na koniec jeszcze, nie byliśmy do końca w stanie precyzyjnie przewidzieć, co wydarzy się w Syrii. Teraz mamy jeszcze trudniejsze zadanie, czyli zastanowić się, co będzie dalej, na ile stabilna będzie ta nowa władza. Jesteśmy w stanie w ogóle tutaj dywagować?
Wydaje mi się, że niestety wiele konfliktów, które kończyły się zwycięstwem nad reżimem jednym, chociażby autorytarnym, niedemokratycznym, a następnie przeradzały się w walki wewnętrzne, no daje nam trochę taką niepewność co do wszelkich analiz. Możemy budować scenariusze i tych scenariuszy pewnie na stole u analityków jest obecnie wiele, ale wydaje mi się, że dynamika Bliskiego Wschodu już dawno nas nauczyła, że każdy scenariusz musi być brany pod uwagę i niestety no tutaj możemy być zaskakiwani częstokroć konfliktami i również napięciami, ale też być może procesami pokojowymi.
O czym mówił dr Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jedynka.